W Ucho na Świat bardzo lubimy podróżować z kluczem. Tym kluczem mogą być jakieś przeczytane frazy, jakieś wędrówki w poszukiwaniu specjalnych miejsc czy specjalnych widoków. Są też takie pomysły filozoficzne, za którymi podąża Jarosław Młynarczyk, filozof z zawodu, nauczyciel, a także smakosz, więc dzisiaj wybierzemy się w takie miejsca, o których można powiedzieć, że mogą nam przynieść nie tylko turystyczną przyjemność, ale i intelektualną przyjemność. Zaczynamy od Polski i od Krakowa, bo rzeczywiście chyba każdy z nas był w Krakowie. Co możemy polecić, żeby uaktywnić trop filozoficzny?
Zejdźmy w boczne uliczki. Tam zawsze będzie więcej i ciekawiej i spokojniej. Jeżeli ktoś lubi spokój, tak jak ja, to pierwsza rzecz, nie główne trakty. Możemy zacząć od Smoka Wawelskiego, ale możemy też się utopić w Smogu Wawelskim. Jeżeli mamy ochotę troszeczkę odczuć właśnie ten oddech miasta, ten oddech historyczny, ale też ten oddech współczesności, gdzie sklep samoobsługowy graniczy w zasadzie z tym, co historyczne, z tym samym chodnikiem, po którym mógł się poruszać chociażby Jan Długosz, to może robić wielkie wrażenie.
A który to jest chodnik konkretnie, żebyśmy wiedzieli, jeżeli nie czytaliśmy przedtem opowieści o Długoszu, który chodził chodnikami krakowskimi?
No tutaj trzeba się wczuć oczywiście w rolę, ale przy ulicy Kanonicznej mieszkał bodajże Jan Długosz, bardzo blisko zamku, jednak nie postanowił być dworakiem, wobec tego miał swoją własną kamienicę, miał swój własny dom, a jedynie na dworze bywał i tam wychowywał rzeczywiście królewiczów.
Czy są jeszcze takie miejsca, o których możemy powiedzieć, że historia jest na wyciągnięcie ręki, ale nieoczywista, nie ma tego w podręcznikach takich do szkoły podstawowej?
Polecam pogadać z autochtonami, z ludźmi, którzy mieszkają na miejscu, a najlepiej, jeżeli mieszkają na tym właśnie miejscu od pokoleń, tak zwane zasiedziałe rodziny. One najwięcej mogą nam powiedzieć o tym, gdzie jesteśmy i co aktualnie można tu zrobić. A może właśnie nic nie trzeba robić, może trzeba poczuć, a nawet współodczuwać. Jeżeli jesteśmy w otulinie Zamku Wawelskiego, to schodząc ze wzgórza mamy nieduży kościółek, który zupełnie nie rzuca się w oczy. A to kaplica, czy raczej kościół świętego Idziego. I w tym to kościele proszono o to, aby syn się najczęściej rodził, a może w ogóle dzieci królewskie. I jak głosi legenda, sporo dzieci tam ochrzczono. Niekoniecznie tych już królewskich, od tego mieli swoją katedrę, ale dworzanie bardzo chętnie tam uczestniczyli w chrztach.
Można sobie wejść, popatrzeć, ewentualnie złożyć zamówienie.
Na chrzest albo u świętego Idziego, tak? Czy złożyć zamówienie? Nie wiem, ale możemy pójść troszeczkę w górę na mapie Polski i przenieść się do rotundy świętego Prokopa. Święty Prokop to patron z kolei wszystkich tych, którzy chcą wstąpić w związek małżeński. I ta rotunda mieści się w Wielkopolsce, niedaleko Gniezna, wobec czego mogę Państwu zacytować tutaj taki wierszyk. Święty Prokopie, daj nam po chłopie, może być garbaty, byle nie żonaty.
Mądre ludowe przysłowie, chociaż nie wiem, czy w dzisiejszych warunkach społecznych to się sprawdzi, ale można sobie spróbować. Od Krakowa to nie jest tak bardzo daleko, a wędrówka jest fajna. Skoro żeśmy się zanurzyli w takiej historii Polski i troszkę opowiadamy o oczywistych miejscach, a z drugiej strony o takich, które się odwiedza raz w życiu, a potem już się tam nie chce wrócić, może to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć, że do takich miejsc fajnie wracać.
No mnie na pewno Biskupin odświeża za każdym razem. Skansen, czyli coś, co tak naprawdę odtwarza pewną historię, jest niewielką tylko częścią tego miejsca. Bo jeżeli weźmiemy poprawkę na to, jak został Biskupin odnaleziony, tak? Czyli przez dzieci tak naprawdę, przez ten zachwyt i wieczne pytanie, dlaczego albo co to, a później nauczyciel tam historii zaczął badać, co te dzieciaki mu przynoszą z tych pól okolicznych i mokradeł, no to bierzemy też dużą radość w uczestniczeniu w tym odkrywaniu. Bo jeżeli coś jest blisko, wręcz na wyciągnięcie ręki, to tego nie zauważamy. I Biskupin każdorazowo uczy mnie tego, że znów trzeba się zachwycić. Tak jak kiedyś powiadał Arystoteles, no pierwsze, co tworzy filozofię, to ten zachwyt i zdumienie nad rzeczywistością. Jeżeli się zdziwimy porządnie nad czymś, czy zadziwimy się czymś, to nagle może się okazać, że nie tylko filozofujemy, ale bardzo dużo odkrywamy. I rzeczy najbliżej nas, czasami bliżej niż koszula przy ciele, okazują się zupełnie czymś niesamowitym i szalenie ciekawym.
Czy Gniezno ma jeszcze jakieś takie swoje tajemnice?
Gniezno wydaje mi się już bardzo zadeptane. To był rzeczywiście punkt zwrotny wielu wycieczek szkolnych często. Czyli zajeżdżamy do Gniezna, widzimy katedrę, drzwi gnieździeńskie, tak, najważniejsza rzecz. I szybko lecimy do Poznania. Ale Ostrów Lednicki jest bardzo ciekawy. Ostrów Lednicki, domniemane miejsce chrztu Polski. tam, gdzie ta nasza państwowość się zaczęła. No bo jeżeli mówimy o tym, że trwamy jako naród od 966 roku, przynajmniej, to musimy też wiedzieć, gdzie jest ten początek. Zacząłem o kościele świętego Jiego i o tym chrzcie poszczególnego dziecka, a tutaj okazuje się, że pewien naród się ukonstytuował w tym jednym akcie, tak? Jakbyśmy powiedzieli filozoficznie, był to akt performatywny.
Można tam zrobić turystyczny performance także, bo też, chyba do oczywiście. Oglądania jest sporo takich kątów na miejscu. Czy tam jedziemy i czujemy się jak na wycieczce szkolnej, czy możemy to sobie jakoś zorganizować i przeżyć na freestylu?
Myślę, że to jest freestyle. I to taki totalny, bo Ostrów Lednicki właśnie nie jest miejscem zadeptanym, nie jest często uczęszczanym. Dużo informacji też tam nie ma dookoła. Tak naprawdę wchodzimy w pewną atmosferę miejsca. Jeżeli potrafimy uzmysłowić sobie, że to więcej niż tylko kupa kamieni przed nami, to kupa kamieni założycielska, ta najważniejsza być może, to jest to coś niezwykłego. Ponieważ tak naprawdę ostrów wygląda, jakbyśmy się zastanowili, zupełnie niepozornie albo wręcz mało atrakcyjnie. Bo to jest krucyfiks i dookoła fragment fundamentu, no kawałek ściany. I od tego kawałka ściany no, wszystko się zaczyna.
W Ucho na Świat wędrujemy dzisiaj filozoficznie i o takich wędrówkach opowiada Jarosław Młynarczyk, który jest nauczycielem i filozofem i zagląda od czasu do czasu do Pragi. No wszyscy zaglądamy do Pragi. Jakoś tak ciągnie Polaków Praga bardzo mocno. Może także dlatego, że to jest bardzo silna literacko miejscówka, no bo się dużo o tym czyta. Czy filozoficznie też to może być dla nas jakieś atrakcyjnie, jeżeli znajdziemy sobie jakiś przystanek, jakieś miejsce, to dowiemy się więcej nie tylko o Pradze, ale w ogóle o naszym świecie?
Wydaje mi się, że tak. Tutaj polecę, aby zboczyć z głównych uliczek, wejść między praski lud, tak ładnie powiedziałem literacko, ale między ludzi, którzy tam mieszkają i to znowu mieszkają od dawna. Tuż przy głównej arterii miasta, zaraz za rzeką, można zboczyć w dolną uliczkę, która prowadzi do takiej knajpki, która nazywa się Rotunda u Koruny. Koruna to jest właśnie ta knajpka, a Rotunda jest jakimś tam kościółkiem. Tam spotykają się ludzie po pracy. Przychodzą coś zjeść, oczywiście jak to Czesi, wypić piwko. A jest to o tyle interesujące, że to jest knajpa w bardzo starym stylu. To znaczy spotykają się tam ze sobą urzędnicy, bo przychodzą wprost w garniturach z teczkami, spotykają tam się pracownicy fizyczni, wszyscy z połem siadają przy długich stołach, piją piwo i bardzo, bardzo głośno rozmawiają. Czasami warto się wsłuchać, o czym rozmawiają i nie zawsze tutaj komplementują kuchnię, ponieważ często i głośno twierdzą, że za dużo tej chorki omlackiej, czyli oczywiście musztardy, tak zwanego gorzkiego sosu, chorka omlacka, ale też rozmawiają o polityce. I kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego w Czechach jest tak spokojna polityka, otóż pewnie dlatego, że ona dzieje się właśnie w takich miejscach. Politykowanie to rozmowa i bieżące komentowanie tego, co widzimy, tego, w czym znowuż uczestniczymy, a nie tylko parlament.
Czyli siadamy sobie gdzieś, słuchamy sobie czegoś, trochę rozumiemy, trochę nie rozumiemy. A gdybyśmy chcieli sobie podbudować tą naszą wiedzę o Pradze, a może o myśli czeskiej filozoficznej, to gdzie jeszcze powinniśmy pójść, czy po co sięgnąć?
Po dzielnego wojaka Szwajka.
Wszyscy to kiedyś mieli na swoich biureczkach, ale czy tam coś jeszcze jest do odkrycia?
Myślę, że człowiek ma zbyt wybiórczą pamięć, aby czynić odkrycia raz a dobrze. Trzeba zawsze wracać do tego, co nas urzekło. Mnie urzekł jeden fragment, który bardzo dużo mówi mi o tym, jak wygląda świat. Mianowicie wojak Szwajk, trafiając do szpitala wojskowego, słyszy od doktora następującą frazę. Otóż wyobraź sobie, Szwajk, że wojna światowa jest jak lewatywa. Wszystkich równo wymiata.
Mocne, ale co nam to daje w kontekście praskim?
W kontekście praskim, że tam jest tygiel kultur. Zjeżdżają się ludzie z całego świata, żeby zobaczyć most Karola, zabudowania średniowieczne, które tam się ostały, bo Praga uniknęła i chwała najwyższemu większych zniszczeń podczas II wojny światowej. I wszystkich to zachwyca i każdy ma ochotę zobaczyć ten ogromny zegar astronomiczny, pochodzić trochę po starówce, szczególnie te kraje, które nie miały jako takiego średniowiecza w ujęciu europejskim. Dużo tam Azjatów chociażby, tak, Amerykanie przylatują. Jeżeli mamy tutaj tyle narodowości, tyle języków słyszymy, tak ten tłum się miesza i faluje, no to co jest w stanie ich jeszcze zmieść? Albo co oni są w stanie zmieścić w sobie?
Oto jest pytanie i miejmy nadzieję, że na pewno na to pytanie nie odpowie żaden rodzaj agresji, ani wojennej, ani w ogóle żadnej. Jesteśmy za pokojem i zwiedzaniem świata nieustannie, z otwartą głową. I jeżeli sobie tak postoimy na moście Karola, co się może dla nas fajnego wydarzyć? Jakie myśli, czy też jakie kierunki mogą do nas przyjść, które potem zabierzemy ze sobą do Polski?
A może przyjść Kafka, bo on wychodzi zawsze gdzieś tam zza rogu. Czyli nie dość, że cieszymy się tą atmosferą miejsca, tak? Jesteśmy tu i teraz, pełna radość, wakacje, słoneczko, właśnie ta rzeka. A nagle może nas najść myśl melancholijna.
I wtedy Franz Kafka będzie akurat.
Tak. I będziemy się wspólnie razem z nim wspinać pod wysoki zamek.
Czy da się wspinać pod zamek znowu i mieć się z tego frajdę za każdym razem?
Wydaje mi się, że to jest zakamuflowane pytanie o życie bardzo mocno. Ja to widzę trochę tak jak Syzyf wtaczający swój kamień. Jeżeli za każdym razem będziemy wspinać się pod wysoki zamek i za każdym razem będziemy oczekiwać, że on nas zachwyci, to on nas nie zachwyci. A tutaj kwestia rozbija się o to oczekiwanie. Jeżeli nie oczekujemy nic albo bardzo niewiele, to możemy znaleźć bardzo dużo albo jeszcze więcej. A im więcej oczekujemy, tak naprawdę mniej otrzymujemy.
Jarosław Młynarczyk jest filozofem, nauczycielem i smakoszem jednocześnie i zabiera nas w podróż szlakiem różnych myśli filozoficznych. Jeżeli już byliśmy we wszystkich polskich miastach najważniejszych i oczywiście znamy i Kraków, i Warszawę, i Białystok, i Gdańsk, to może nam się wydawać, że nic nas tam nie spotka. Ale to jest błędne myślenie, bo przy otwartej głowie zdarzyć może się wszystko i dlatego teraz lądujemy, albo docieramy raczej, do Gdańska. Co tam jest takiego, po co warto wracać?
Wszystko albo nic, jak zwykle u mnie, odpowiem filozoficznie. Ale jeżeli lubimy sobie wracać w niektóre miejsca i zachwyca nas poranek albo wieczór, to znaczy wschód albo zachód słońca nad morzem, to nagle może się okazać, że może zachwycić nas południe. To znaczy idąc sobie w południe, długim targiem, znowuż zbaczamy w bok na ulicę Świętego Ducha i odkrywamy tam tak zwaną kamienicę pod Żółwiem. A w tej to kamienicy pod Żółwiem, obecnie tam bodajże jest biblioteka miejska albo jej filia, urodził się, przyszedł na świat Arthur Schopenhauer. Tak bardzo memiczny ostatnio filozof, bardzo rozpoznawalny w internecie, a z drugiej strony jaka ciekawa postać. Człowiek, który urodził się w Gdańsku, który odkrywał dla nas Azję, myśl hinduistyczną, no a później oczywiście był wykładowcą, jak to większość filozofów w swoim czasie.
Tak to bywa. Możemy sobie przystanąć przy tej kamienicy, zadumać się nad tym, co może ludzki intelekt, ale jakie tam przyjemności jeszcze nie tylko dla intelektu nas czekają w Gdańsku. Czy teraz w dobie takiej popandemicznej to wygląda jakoś wyjątkowo i ciekawie?
Do Gdańska pojechałem na przełomie listopada i grudnia. Fantastyczna to była wyprawa, ponieważ ludzi było tyle, co kot napłakał. Dosłownie garstka. Pogoda zupełnie niesprzyjająca, zawiewało wiatrem z każdej strony, deszcz lał się niesamowity, a ja byłem przeszczęśliwym człowiekiem. Otóż dlatego, że Bursztynowa Alejka czy okolice Wielkiej Katedry były zupełnie dla mnie otwarte. Odkryłem inne miasto, miasto, które zostało pozostawione przede wszystkim mieszkańcom, nie turystom. Tak się jakoś dziwnie składa, że jeżeli jeździmy w takie miejsca na przykład jak Gdańsk, czyli nad morze latem, to my tak naprawdę nie widzimy tych miejsc. My widzimy rozkrzyczany tłum, albo widzimy mnóstwo handlarzy próbujących sprzedać nam różne rzeczy. Natomiast nie doświadczamy rzeczywiście atmosfery miejsca. Tego, że to miasto ma wielowiekową historię. Że te wszystkie mury więcej widziały i pewnie zniosły, niż człowiek może znieść przez całe życie. I chyba to jest w tym wszystkim piękne, że to się dostrzega dopiero po sezonie. Jeżeli ktoś ma możliwość wyjechać nawet na tak zwany city break, krótką przerwę między pracą a innymi obowiązkami, na przykład w weekend, no to do Gdańska polecam zajechać. Polecam spróbować wtedy rybki, niekoniecznie w sezonie, kiedy smażalnie po prostu na każdym rogu są otwarte, ale także spróbować zupełnie innych rzeczy. Może niektórych zachwycić jałowcówka, którą gdańszczanie degustują od wielu, wielu, wielu lat, przegryzana wędzoną, a najlepiej suszoną śliwką i trzeba wtedy złamać wykałaczkę, na której owa śliwka się znajduje. Znaczy wznieść toast, że to za tych, co na morzu. Ma ma to symbolizować niełamanie się masztów.
Czy możemy skierować podróżników do jakiegoś takiego miejsca, które będzie wyjątkowe kulinarnie w Gdańsku?
Jak zwykle to, co najważniejsze, jest najbliżej, ale jest dobrze ukryte, gdyż, jak mówi ludowe pożykadło, najciemniej jest pod latarnią. Idąc długim pobrzeżem, jeszcze przed Żurawiem Gdańskim, tym właśnie z widokówek, od strony bramy, która prowadzi nas na Długi Targ, znajduje się taka restauracja, która wygląda zupełnie niepozornie. No i tam myślę, że możemy doświadczyć rzeczywiście tej kuchni nie tylko związanej z samym Gdańskiem, bo Gdańsk też już własną jakąś kuchnię wypracował, ale również na przykład z Kaszubami, bo pamiętajmy, że z Gdańska na Kaszeby, tak, do Kaszub jest dosyć blisko. A jeżeli ktoś ma ochotę na dobrą kawę, i to taką trochę inną niż wszyscy serwują, czyli z ekspresu ciśnieniowego w stylu włoskim, to radzę szukać brojki. No pewnie bliżej nam i swojsko brzmi brejka, no albo jak to woli zalewajka. Niemniej jednak jest to specyficzne coś dla terenu Kaszub, ponieważ Kaszubi mają o dziwo ciekawą tradycję związaną z piciem kawy i spaleniem, wypalaniem ziarn kawowych.
Ona jest taka trochę po turecku?
Trochę po turecku, a trochę nie po turecku.
Trzeba sprawdzić.
Trzeba spróbować. Kto nie spróbuje, się nie przekona.
Wędrujemy dzisiaj filozoficznie, bo myśl intelektualna jest kluczem do tej podróży. Jarosław Młynarczyk jest nauczycielem, jest filozofem, jest też smakoszem i od czasu do czasu odwiedza takie centra kulturalne jak Kraków, czy Warszawa, czy Gdańsk, ale są przecież wsie nasze polskie niezwykłe. Czy tam też możemy spędzić czas turystycznie, a jednocześnie pożytecznie dla głowy?
Wydaje mi się, że podstawa to dotrzeć na wieś i do ludzi stąd, tak zwanych tutejszych, do ludzi prostych, którzy widzą sprawy inaczej niż my, właśnie tak po prostu. Często brakuje nam takiego dystansu, ponieważ my tu mamy warstwy intelektualne, zabieganie, powinniśmy rozważać coś na tysiąc opcji, a czasami prawda jest najprostsza. I ci ludzie właśnie ze wsi potrafią nam to wyrazić w dosadnych słowach. Fryderyk Nietzsche napisał książkę o filozofowaniu młotem. A mnie się czasami wydaje, że warto wziąć w rękę łopatę, siekierę i pomóc takiemu rolnikowi w pracy. To by było o filozofowaniu siekierą na wsi podlaskiej na przykład.
Na przykład, ale czy są takie wsie w Polsce, ale wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe, w których można spędzić czas i troszeczkę tak się oderwać od tego biegu cywilizacyjnego?
Za Siemiatyczami na przykład są takie trzy wsie, które w zasadzie zlewają się w jedno. To są Baciki Dalsze, Baciki Średnie i Baciki Bliższe. I ostatnio tam znalazłem swój kącik.
W Bacikach.
Tak. I filozofuję tam siekierą.
Godne polecenia? Czy w ogóle to jest jakaś propozycja dla takiego turysty, który chciałby się zaszyć w miejscu niedostępnym albo zapomnianym?
Nie jest ono aż tak zapomniane ani niedostępne, natomiast jest bardzo swojskie i bardzo bliskie. To znaczy jedziemy sobie na południe naszego regionu, zmierzając w stronę Góry Grabarki, no to taki punkt orientacyjny dla wielu turystów, ale również dla pisarzy. Wojciech Koronkiewicz napisał ostatnio książkę o podróżowaniu na rowerze przez Podlasie. No i w tamtą stronę również się zapuścił, więc ja sądzę, że jeżeli ktoś ma ochotę, nawet nie rowerem, ale PKS-em, to na pewno coś ciekawego dla siebie odkryje. Ponieważ, jak często mówię, w lasach wiele się dzieje, a nam się wydaje, że tylko drzewa stoją. A co dopiero może dziać się na takich wsiach? Wszystko. To znaczy może tam się odbywać więcej niż nam się wydaje, ponieważ tam jest życie. Tak jak w mieście jest ten dziki pęd, tak na wsi są na przykład ptaki. I rzadko słyszymy ptaki w mieście, ponieważ przeszkadzają nam trochę te samochody, trochę szum ulicy, trochę nasze własne myśli, ponieważ też nam szumi w głowie. A na wsi nie ma co szumieć. Może szumieć deszcz, może szumieć drzewo, ewentualnie ogień może trzaskać w kominie.
Wojciech Młynarski napisał taką piosenkę pewnego pokolenia, żeby zachęcić, czy też przypomnieć, że jak się jedzie w Bieszczady, to ucieka się od tej cywilizacji. To były lata 60. I to była taka fraza, którą się powtarzało. Wyjedź w Bieszczady, a i wszystkie kłopoty zostaną gdzie indziej, a tam będziesz szczęśliwy. Czy to są takie nasze Bieszczady, te nasze wsie pobliskie?
Nie.
Dlaczego nie?
Otóż dlatego, że ja wychodzę znowu z założenia bardzo filozoficznego. To znaczy od Marka Aureliusza. Mark Aureliusz pisze coś takiego. Nie szukaj ustroni na wsi albo w górach, albo nad morzem, lecz w samym sobie buduj twierdzę wewnętrzną.
Po co jeździć na wakacje w ogóle w takim razie?
Aby trochę oko pocieszyć, aby innych rzeczy spróbować. Natomiast szczęście i pewna radość nie tyczy się w zasadzie tego, gdzie jesteśmy, ale jak jesteśmy. To wszystko jest zewnętrzne. I o tym chyba chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, że tak naprawdę nieważne, gdzie wyjedziemy. Czy to będzie czeska Praga, czy to będzie Gdańsk ze swoim pięknym morzem, czy to będzie nasza tutaj nieodległa tak bardzo wieś Podlaska. Jeżeli jesteśmy otwarci na coś, na poznawanie, na doświadczanie, na smakowanie, to będzie nam tam dobrze.
W Ucho na Świat dzisiaj opowiadamy o miejscach, które warto zobaczyć, ale my turyści jesteśmy szalenie wrażliwi na smaki. I jak się gdzieś jedzie hen albo nie hen, to się próbuje takich lokalnych, smacznych rzeczy i potem się jakoś to pamięta albo jakoś się poszukuje, wdraża w swoje codzienne kulinarne wyzwania. Czy można jeszcze gdzieś tu u nas w Polsce znaleźć takie smaki, o których żeśmy nie mieli zielonego pojęcia? A warto chociażby za nimi pojechać tu i tam.
Zacznę od Krakowa, maczanka krakowska. Nie każdy słyszał o takim smaku. Niby prosta rzecz, bułka i trochę wieprzowiny w sosie. A jakie to jest dobre, a jakie to jest proste, a jakie to jest zaskakujące. Bo nigdzie więcej w Polsce czegoś takiego nie spotkałem. Jeżeli będziemy się poruszać po Małopolsce, to nie oscypek wszystkim znany, ale może warto zapytać o bryndzę. Słodki ser z mleka owczego, delikatny, rozpływający się. Jeżeli pójdziemy sobie krok dalej i będziemy krążyć tutaj po naszej ścianie wschodniej, możemy zajechać do Lublina, a w Lublinie możemy odkryć zupełnie nieoczywiste smaki, ponieważ w Lublinie jest całkiem spora społeczność narodów kaukaskich. Mamy tam na przykład Gruzinów, mamy Armańczyków i zapraszam Państwa do tego, aby znaleźć te knajpki właśnie w Lublinie, gruzińskie i armeńskie, i spróbować wina. Dostałem, pamiętam, kiedyś w knajpie armeńskiej właśnie wino białe, wytrawne. Kiedy przyniesiono mi kieliszek, ja byłem zszokowany. To miało barwę w zasadzie miodową, powiedziałbym, że nawet ciemnobursztynową. Europejczyk powiedziałby, który popija co jakiś czas wino do obiadu, że dostał właśnie coś słodkiego. Zresztą zapach również nie zdradzał, co tak naprawdę mam w kieliszku. I myślę, no tak, słodkie. Słodkiego bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o smaki szczepów winnych. I później spróbowałem i się zachwyciłem. Bo to było słońce, to było góry. To był gdzieś osiołek w tle na szczycie tego pagórka. To było piękne i bardzo ciekawe doświadczenie. Gdybym mieszkał w Lublinie, pewnie stałym byłbym gościem w tej restauracji albo bym się zaopatrywał u tego pana, ponieważ musiałem wyrazić swój zachwyt nad tym, co mnie spotkało. Jeżeli dalej jesteśmy w klimacie wschodu, to nawet dużo smaków mamy tutaj na Podlasiu, takich prostych smaków. Ja bardzo lubię rydze pieczone na blasze. Prosta rzecz. Trochę soli, trochę pieprzu, gorąca blacha pieca. I już jest świetnie. Już jest pięknie. Taka mała rzecz sprawiająca przyjemność, za którą warto pojechać. Ja mogę pojechać sobie do Bacik na przykład po rydze.
Na rydze.
No i jadąc w górę znowuż, czyli bardziej na północ, kierując swoje kroki, możemy trafić znowuż do tego Gdańska. To nie tylko właśnie ryby smażone, ale na przykład gulasze rybne są świetne.
Z każdej ryby?
O dziwo, zaskoczy wszystkich ze słodkowodnych.
A to jest zaskakujące.
Zaskakujące, że będziemy je jeść właśnie w Gdańsku, który ma dostęp do morza, a to dlatego, że Kaszubi tutaj robił dobrą robotę. Ponieważ mamy po jeziorze kaszubskie. Jeziora rozrzucone są rzeczywiście już w niedalekiej odległości od Gdańska i warto tam się wybrać na rybę, ale właśnie słodkowodną. Na przykład pstrągi są bardzo dobre, jeżeli chodzi o Kaszuby.
Jest coś takiego, że te smaki pozwalają nam zobaczyć jakieś krajobrazy, które są albo naszym marzeniem, albo były przez nas zobaczone i zapamiętane, tylko nie było wyzwalacza i ten smak jest wyzwalaczem. To by też mówiło o tym, że warto nowych rzeczy próbować, chociażby po to, żeby sobie kompletować tę szufladę z obrazami i ze smakami.
To prawda. Jeżeli chcemy na przykład poczuć pewne miejsce, ale całą jego złożoność, często to jest mnóstwo smaków, mnóstwo zapachów. Mówiliśmy o Krakowie, który dużo uwagę przykłada do kuchni żydowskiej z racji tego, że mamy ogromną dzielnicę po żydowsku, czyli Kazimierz. Ale moi drodzy, czasami w Białymstoku też można spotkać świetny cymes, czyli ten gulasz na bazie słodkiej marchwi i wołowiny. I nikt mi nie powie, że w Białymstoku nie potrafią cymesu zrobić, bo potrafią. Ale kuchnia tatarska tak bardzo nieodległa, bochoniki kruszyniany, Czasami wystarczy chwila, niedziela, popołudnie, wolne. Wsiadajmy w samochody. Jedźmy, sprawdźmy.
Zamówmy, zjedzmy, nie bójmy się.
Nie bójmy się, tak. Trzeba smakować życie wszystkimi możliwymi sposobami, wszystkimi zmysłami. A zmysł smaku jest bardzo ciekawym zmysłem, bo dużo może nam podpowiedzieć,